Kryminalne Labirynty PRL-u. Podcast Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności.
Czarna Wołga porywa dzieci. Dzisiaj brzmi to bardzo egzotycznie. To taka czarna legenda z czasów PRL-u. Wydaje nam się bardzo absurdalna, ale przecież ta legenda funkcjonowała naprawdę. I w latach 60., 70. w Polsce naprawdę ludzie sobie mówili: czarna Wołga porywa dzieci. Ludzie znali dzieci porwane, słyszeli o nich, albo przynajmniej tak im się wydawało. Ludzie widzieli czarną Wołgę i byli przekonani, że widzieli za jej kierownicą, no właśnie, kogo. O tym dzisiaj porozmawiamy w kolejnym odcinku naszego podcastu Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności. Witamy Państwa.
Aneta Kuberska
i Sylwester Strzałkowski.
A naszym przewodnikiem po tej dziś może kuriozalnie brzmiącej historii, ale jednak historii, która przez lata budziła i ogromne zainteresowanie i grozę w polskim społeczeństwie, będzie Przemysław Semczuk, znawca i autor kryminalnych historii z czasów PRL. Witamy cię serdecznie.
Dzień dobry.
Któż nią nie miał jeździć, bo i księża lub zakonnice, i Żydzi, i agenci SB, i komuniści z NRD, i rosyjska mafia, ewentualnie wampiry lub sataniści. Dlaczego czarna Wołga stała się synonimem takiego narzędzia zbrodni?
No i na tej liście zabrakło jeszcze mnie, bo ja niedawno jeździłem. Nagrywaliśmy czołówkę.
I co, jakie wrażenia?
Nagrywaliśmy czołówkę do serialu, który trafi na antenę TVP Historia i właśnie będzie serial pod tym tytułem. Jeździliśmy Wołgą, bardzo fajne przeżycie. Zresztą pan, który jest właścicielem Wołgi, przepięknej, odrestaurowanej, miał na tyle fantazji, żeby zrobić sobie tablice rejestracyjne KGB. Więc sporo to było z tym zabawy.
Ale to od razu dodajmy, że ta legenda, pewnie za chwilę o tym powiemy, ona także udzieliła się krajom sąsiednim i nawet w Związku Sowieckim po tablicach rejestracyjnych rozpoznawano, czy to ta Wołga, czy nie ta, bo podobno tam było SSD, tak mówiono, co miało oznaczać śmierć radzieckim dzieciom, śmierć sowieckim dzieciom, czyli no ewidentnie, czyli jeśli mieliście KGB, to rozpoznawanie
coś w tym jest.
No właśnie, ale skąd ta czarna Wołga? Dlaczego ona?
No i teraz no muszę zdementować pewien mit. Wszyscy są przekonani, że to tylko legenda. Otóż nie. Udało mi się ustalić, skąd się wzięła, kiedy się narodziła. Bo my mówimy o tym, że to funkcjonowało w PRL-u, ale w rzeczywistości narodziła się w połowie lat 60., dokładnie w 1965. A było to tak, że w Warszawie doszło do porwania dziecka, dziewczynki. Dwie kobiety przyszły, zapukały do jakiegoś mieszkania. Okazało się, że w mieszkaniu jest matka z małą dziewczynką. Przedstawiły się jako kuzynki, dalekie kuzynki męża. Ona się nawet ucieszyła, bo powiedziała, że musi wyjść do pracy, a przecież Lilka tam 3,5 roku musi zostać sama w domu. Wtedy tak zostawiano dzieci. Dzisiaj byśmy na to nie wpadli, żeby... Zresztą nikt by nie był tak odważny, prawda? Zaraz po wyjściu matki one także ubrały dziewczynkę i wyszły z domu. Wsiadły do taksówki, do Czarnej Wołgi, zostały zapamiętane przez świadków. Parę godzin później, kiedy zaczyna się akcja poszukiwania, okazuje się, że dziecko zniknęło, no to właśnie pojawili się świadkowie, wskazano, że wsiadały do taksówki, do Czarnej Wołgi. Taksówki bądź niekoniecznie, bo mógł być to po prostu kierowca, który jechał. W tamtych czasach też funkcjonowało tak zwane zabieranie pasażerów na łebka. Zresztą to było typowe we wszystkich krajach socjalistycznych. W Moskwie, pamiętam, kiedy byłem, to wystarczyło wyjść na ulicę i wystawić rękę i zatrzymywał się jakikolwiek samochód prywatny. Pytało się, czy jedzie w tę stronę. Nawet jak niekoniecznie jechał, to za parę rubli zawiózł. To nie było problemem, bo kierowcy po prostu sobie w ten sposób dorabiali. To było akceptowane przez państwo. Więc nie ustalono, czy aby na pewno taksówkarz, bo taksówkarza by dosyć szybko namierzono. Ustalono, że z tego samochodu wysiadł jakiś wojskowy i wsiadły właśnie dwie kobiety z małą dziewczynką. Natychmiast w prasie pojawiły się informacje o tym, że porwano dziecko, że szukany jest ten samochód, jego kierowca. Dziecko na szczęście się odnalazło, bo ludzie zaobserwowali, że na jakimś placu zabaw w Otwocku jest dziewczynka w towarzystwie dwóch kobiet. No i bardzo szybko milicja się sprawiła, odnalazła te kobiety, odnalazła dziewczynkę, Lilka wróciła do domu ku uciesze rodziców, natomiast nie odnalazł się ten samochód. Podejrzewam, że kierowca musiał przeczytać te informacje, ale nie był skory do tego, żeby się pojawić na milicji, bo po co mieć kłopoty. I tu nagle zaczynają być powtarzane historie o tym, że ten czarny samochód właśnie marki Wołga, że porywa dzieci. Paradoksalnie milicja wcale tego nie prostowała. I tutaj jest niebywałe zaskoczenie, bo kiedy udało mi się dotrzeć do takiej informacji, ile dzieci znika w PRL-u bez wieści, to byłem zaskoczony. A teraz ja was zapytam, jak myślicie, ile to mogło być rocznie, ile takich dzieciaków znikało? 200 dzieci rocznie, czyli dzisiaj jak mamy takie zniknięcie, to się włącza ten child alert i natychmiast są poszukiwania, wtedy około 200 dzieci rocznie znikało bez wieści. Czasami były to wypadki, no bo dochodziło do utonięć, gdzieś dziecko nieszczęśliwie wpadło do jakiegoś szamba czy w jakichś takich dramatycznych okolicznościach, ale w wielu wypadkach były to porwania. I tu pewnie słuchacze zastanawiają się, no dobra, ale mamy dziecko nagle i jak się wytłumaczymy, skąd je mamy, prawda? No to była sprawa dosyć prozaiczna, prosta, dlatego że dowód osobisty w tamtym czasie, pamiętacie jak wyglądał? Taka zielona książeczka, nie? Tam się dzieci wpisywało po prostu długopisem i stawiało przy tym pieczątkę. No skombinowanie pieczątki nie było zbyt trudną sprawą, więc można było sobie wpisać dziecko, postawić pieczątkę i już się dziecko miało. Kłopot zaczynał się robić dopiero wtedy, kiedy to dziecko zaczynało być pełnoletnie, bo trzeba było, żeby je wysłać do pracy, czy przy okazji zawarcia związku małżeńskiego był potrzebny akt urodzenia. I tu się zaczynały komplikować historie. Ja napisałem kiedyś, parę lat temu, powieść o takim SS-manie z Auschwitz, który pozostał w Polsce i żył do 1984 roku pod przybranym nazwiskiem, mieszkał w Jeleniej Górze. No i właśnie tam problem polegał na tym, że faktycznie syn był jego synem, tylko on, załatwiając sobie inne dokumenty, wziął ponownie ślub ze swoją żoną, z którą już miał i miał dziecko, no tylko brakowało im dokumentów nagle i urodziło się dziecko i nie było tych dokumentów. No i on po prostu załatwił tam z jakimś księdzem, że wystawił akt urodzenia i na tej podstawie to zalegalizowano. Sprawa się wydała, no chłopak się po prostu w momencie, kiedy wystąpił o dowód osobisty, to się okazało, że nie ma aktu urodzenia i trzeba było ten akt skombinować. Miał pierwsze podejrzenie, że nie jest dzieckiem swoich rodziców, prawda? No i to się właśnie tak wydało. Tych dzieci znikało dosyć dużo, no i ta historia z dowodem pojawiła mi się też przy takiej kobiecie w Oławie, która jak się okazuje była seryjną porywaczką dzieci. I to nie był odosobniony przypadek. Tam akurat doszło do takiej sytuacji, że sąsiedzi zwrócili uwagę na jakąś kobietę, która zaczęła w ich budynku mieszkać i że ona tam ma chyba z piątkę dzieci i że krzyczy na te dzieci. No i ktoś poinformował milicję. Przyjechał patrol milicji. Milicjanci weszli, no zobaczyli, dzieci się bawią, wszystko jest w porządku, sprawdzili dokumenty, wszystko pasuje i milicjant jakoś wykazał się taką empatią. Zwrócił uwagę na to, że dziecko ma rajstopki odwrotnie założone, szwami do przodu. No i podszedł do tego dziecka i pyta, czy dobrze się czuje, czy wszystko jest w porządku, a dziecko na to odpowiedziało, że się boi, bo ta pani go straszy pieskiem. Nie mama, tylko ta pani go straszy pieskiem. No to w tym momencie panią zatrzymano, zaczęto wyjaśniać, co się dzieje. No okazuje się, że dzieci po prostu wpisano do tego dowodu. Bliźniaki, które tam są, to mają różnicę wieku 2 lat, więc nie są za bardzo bliźniakami. Jeden chłopiec jest dziewczynką, no więc ta cała piątka była nie jej. Zgadzała się tylko jedna data urodzenia i ona faktycznie tego dnia, co było wpisane w tym dowodzie jako data urodzenia, była w szpitalu, co prawda, ale nie rodziła, tylko wycięto jej wyrostek. Zresztą nie rodziła nigdy. Kiedy odnaleziono jej byłego męża, to okazało się, że on wychowuje ich jeszcze jedną córkę, która również nie jest ich córką, już nastoletnią. No i tu się nagle okazało, że to jest no, seryjna porywaczka.
A jakie były motywacje dla takich porwań w PRL-u?
Choroba dzieci, skoro nie, no, to było w tym przypadku,
tak duże zjawisko.
W tym wypadku mówimy o chorobie psychicznej. Ona po prostu miała jakiś patologiczny instynkt macierzyński, tyle że nie miała własnych dzieci, więc je po prostu porywała. Zresztą tam skończyło się to też tak dosyć tragicznie, ponieważ o jedno dziecko ubiegały się 2 rodziny. No, po paru latach trudno jest ustalić, czy to jest nasze dziecko, szczególnie jak je porwano, jak miało na przykład półroczku, prawda? To jak to teraz będzie wyglądało. Milicja rozstrzygnęła to bardzo prosto. No wiadomo, nie mamy badań DNA, nie mamy, no dzisiaj to byśmy to bez problemu ustalili w ciągu paru dni. zrobili taką wyliczankę NCPNC, w której ręce rodzina Nowaków zabiera, bo to ich dziecko. Dziękuję, koniec, kropka. No tak to po prostu działało. Nie mogli tego rozwiązać inaczej. To dali Nowakom. Kowalscy odeszli z kwitkiem. No my się dzisiaj śmiejemy, ale to tragedia jest. Też trafiłem na inną porywaczkę seryjną, która też to była choroba psychiczna. Zresztą to była dziewczynka nastoletnia, która regularnie uciekała z domu. Przychodziła do pierwszego lepszego przedszkola, mówiła, że chce odebrać dziecko, jak jej mówili, że upoważnienie, co się zdarzało rzadko, bo w tamtych czasach jednak, przepraszam za stwierdzenie, na gębę dawano te dzieci, to wychodziła, wyrywała kartkę z zeszytu, pisała sobie sama upoważnienie, wchodziła, brała jakiegoś dzieciaka i wsiadała z nim do pociągu, jeździła parę dni po Polsce. Jak dzieciak już marudził i płakał, no to go zostawiała na jakimś dworcu po prostu i odjeżdżała sobie w inną stronę. Była schwytana chyba dwu czy trzy nawet krotnie. Już wiedzieli, że jak już zaczynały znikać dzieci, to już, dobra, znowu szukamy jej. Ją znajdowano też dzieci. Wiem, że uciekała też z domu poprawczego, ponownie porywała te dzieci. Prawdopodobnie musiała skończyć w jakimś zakładzie psychiatrycznym na takiej stałej detencji, że ją odizolowano od społeczeństwa, bo nie sądzę, żeby to jakoś inaczej się skończyło. Po prostu choroba psychiczna. A w przypadku akurat Lilki Warszawy, Czarnej Wołgi, sprawa okazała się dość prozaiczna. Kobieta po prostu miała swoje dziecko, niepełnosprawne, niewidome. No i bardzo pragnęła mieć zdrowe dziecko. No więc uznała, że je komuś ukradnie. No i tyle. No.
Pomyślała, tak zrobiła.
Tak zrobiła. No. PRL był prosty w niektórych aspektach życia i w zasadzie no, nie było to trudne.
A co z Czarną Wołgą? Pojawiła się w tym przypadku, od którego zaczęliśmy, w 65 roku. Później co roku około 200 dzieci znikało, ale przecież nie w każdym przypadku była Czarna Wołga. Ona w ogóle jeszcze kiedyś się pojawiła, czy to już była tylko legenda?
Nie, ale milicja tego nie dementowała, bo było im z tym wygodnie, ponieważ ludzie jak już się zaczęli bać Czarnej Wołgi
To
byli ostrożniejsi, po prostu pilnowali tych dzieciaków bardziej i to wystarczyło. Jeszcze ciemny samochód pojawia się w sprawie dzieci kieleckich, takich dzieci, które zniknęły i tutaj doszło do tragicznego wypadku, ale i też mówiono o jakimś ciemnym samochodzie, który przejeżdżał, ale to są lata 50., wczesne jeszcze, więc samochód był rzeczywiście jakimś wydarzeniem, jak przejechał w okolicy samochód, to wszyscy zapamiętali, że przejechał, no i tam faktycznie jakieś auto przejechało, poszli tym tropem, dotarli nawet do tego, że to byli Grecy, którzy wyjechali za granicę. Włączono do tego bratnią STB, która w Czechosłowacji, czyli odpowiednik naszej służby bezpieczeństwa, ustalili tych Greków, znaleźli, były takie informacje, że jak przekraczali granicę, że jakieś dzieci były w samochodzie. I tu też ciekawostka, bo dorośli potrzebowali paszport, prawda? A dzieci nie miały dokumentów w PRL-u. Właściwie no dzisiaj, zaraz po urodzeniu, możemy wyrobić dowód osobisty i paszport dziecku i z nim podróżować, a wtedy nie było dokumentów i dzieci się tak samo jak z dowodem osobistym wpisywało długopisem do paszportu rodziców. Po prostu dopisywało się Marysia Kowalska, urodzona tego i tego, pieczątka, bęc i na tej podstawie dziecko przekraczało granicę z rodzicami. No i to było potem bardzo trudne do ustalenia, czy te dzieci wyjechały, czy nie wyjechały, czy były z tymi rodzicami, czy nie były. Sprawa była mocno skomplikowana.
Po roku 89, a właściwie na przełomie wieków, Czarną Wołgę zastąpiło czarne BMW. Jakieś mamy chyba takie złe skojarzenia z tymi czarnymi, luksusowymi samochodami. One budzą takie miejskie, straszne legendy.
No, powstały kolejne legendy o tym, jak to właśnie się porywa dzieci, że zniknęło dziecko z wózkiem, że następnego dnia było pod domem, tyle że nie miało nerki. O tych historiach porwań i właśnie wycięcia nerki to krążyły w różnych miastach w Polsce, szczególnie w latach 90. Ja mam wrażenie, że teraz to się chyba uspokoiło, bo już ludzie nie są tak podatni na tego typu historie.
Mam nadzieję, bo pewnie gdyby przystawić ucho do społeczeństwa, się okaże, że czarnych legend trochę jednak jeszcze krąży. Ale Czarna Wołga odjechała w przeszłość, czarne BMW zdaje się też. Czarna Wołga, czyli GAZ-21 tak naprawdę, jeśli chodzi o markę tego sowieckiego samochodu, to o tym mówimy. Straszyła, naszych rodziców, niektórych z nas także, którzy pamiętają tamte czasy w latach 60., 70. ubiegłego wieku. Dzisiaj trochę się z tego śmiejemy, ale warto wiedzieć i rozumieć, jak taka legenda powstaje i w jaki sposób trzyma się całkiem nieźle w społeczeństwie. Przemysław Semczuk, dziennikarz, autor książek, filmów o właśnie takich kryminalnych historiach PRL-u, dzisiaj był naszym gościem. Po raz kolejny i nie ostatni zapewne. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.
Kryminalne labirynty PRL-u. Podcast Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności.